No i cóż, Wojtku, takie wspomnienia pojawiły się w dniu wczorajszym.
I co dalej?
I co dalej, tak, param, param, pam, pam, a to Klęczon Kosela, są twórcami tego utworu. Powiem ci, bardzo zacnego, on jest właśnie w okresie maturalnym bardzo często emitowany w polskim radiu w Polsce. No i tutaj też gramy, ja gram, bo młodsi koledzy nie zawsze pamiętają te utwory, chociaż nie wszyscy, powiem ci. Ogólnie rzecz biorąc, jest taki powrót do tego, co było kiedyś, bo to było bardzo, to było zacne, dobre, prawdziwe, naturalne, wiesz, i trudno przechodzić obok tego obojętnie, przyznasz.
No oczywiście, to jest nasza kultura, wiesz, nasza kultura narodowa, no bo to jest nasza kultura narodowa, nasze house music, prawda?
Dokładnie. I teraz bardzo się cieszę, że wybieracie się na bal sportu, Wojtku. Będziemy mówili też o waszej imprezie. Jak się tutaj, że tak powiem, mam nadzieję, że się pojawi Bogdan, żeby jeszcze przytupnąć już po naszym balu, żebyśmy to, że tak powiem, przyłożyli się do waszej imprezy, bo będziecie mieli dwa tygodnie od naszego balu do tego, żeby jeszcze, że tak powiem...
No tym bardziej, że cały dochód z naszego balu Polish Fishing Hunting idzie na tę słynną imprezę. Imprezę dla dzieci, która odbywa się z okazji zawsze Dnia Dziecka i to jest tam przyuczanie młodych ludzi do życia na zewnątrz, pokazywane, jakie uroki ma wędkarstwo, jakie uroki ma zgromadzenie na takiej leśnej polanie.
Podobnie koszt, znaczy jakiś zysk, który się pojawi na naszym balu, jest przeznaczony dla hospicjum w Gdańsku, także to też zacny cel. Wojtku, i teraz wracamy do dzisiejszego śniegu, do twoich piesków. Czy lód na tyle już się bezpieczny zrobił, że można spod lodu wędkować?
Słuchaj, niewątpliwie, aczkolwiek muszę ci powiedzieć, że tej ilości śniegu i te temperatury, to są, one tam, gdzie lód zamarzł, to tam już jest okej, ale tam, gdzie była otwarta woda, tam mogła się pojawić cieniutka warstwa lodu i to zostało przesypane śniegiem, wiesz, i jest to bardzo niebezpieczny moment, ale powiem, wydaje ci się, że wszędzie jest lód równy, pokryty śniegiem, a tu tymczasem wchodzisz na taki bardzo cieniutki i ten śnieg po prostu powoduje, że nie rozpoznajesz miejsc, które są zdradzieckie. Ale za kilka dni ten śnieg powinien już siąść, te plamy pęknięcia wodne, plamy powinny się pojawić na tym śniegu i ci wytrawni wędkarze, ci znawcy, którzy po śniegu właśnie, którzy się poruszają po lodzie, będą doskonale wiedzieli, o co chodzi. Ja wielokrotnie, to trzeba czytać, tak jak, no niestety, na lodzie musisz umieć czytać. W momencie, kiedy jest taka ilość śniegu, przepraszam, nie za bardzo można czytać. Czyli w tej chwili trzeba być bardzo ostrożnym, trzymać się miejsc, gdzie jest zgromadzonych dużo wędkarzy i broń Boże nie wjeżdżać na lód samochodem, jest niepewny. I łowić. Widziałem dużo wędkarzy, będąc na Mendota Lake, w okolicach Wisconsin, bardzo dużo. Tutaj niestety chyba nas nie widziałem. Strumyki są niezamarznięte, widziałem, natomiast tam już dużo wędkarzy wędkuje. Słuchaj, jak jest taki śnieg, jak jest w tej chwili, no to oczywiście sarny, oczywiście jelenie kładą się w tym śniegu, znajdują sobie takie poletka trawy wysokie i tam się trawią, umoszczają się w tym śniegu. Śnieg ma właściwości izolacyjne, znakomite właściwości izolacyjne i po prostu czy psy husky, czy zwierzęta przebywające na zewnątrz, wchodzi pod śnieg po prostu i tam znajduje schronienie nie tylko przed niebezpieczeństwem, ale przede wszystkim w ten sposób się ogrzewają. Ciekawą wiadomość usłyszałem.
Ja mam a propos sarny, bo powiedziałeś, powiedz mi Wojtku, czy można dawać sarnom jabłka i marchew?
Słuchaj, w tej chwili tak, możesz podkarmić, ale wiesz, nie możesz polować, no w tej chwili już się polowania skończyły. Wiesz, w niedużej ilości. Możesz, jeżeli masz własną posiadłość, możesz im podrzucić coś. Widzisz, jest taka paschudna choroba, wiesz, która, od której słyszeliśmy, choroba wściekłych krów, CWD, i ona po prostu również grasuje tych Stanach Zjednoczonych. Zwierzęta, jelenie, sarny zarażają się przez ślinę, przez wydzieliny, wiesz, a śliny można zarazić się tylko wtedy, jeżeli na przykład jest paśnik i w tym paśniku znajdują się czy siano, czy na przykład sól do lizania, bo są takie, ciągle brakuje im soli, mają słabe możliwości pozyskania soli do organizmu i dlatego zostawia się takie solniczki do lizania. I te solniczki do lizania niestety są lizane przez wiele zwierząt. Jeżeli jedno z nich było chore, to przeniesione jest to na całą resztę. Jest to choroba paschudna, choroba, która osłabia organizm, choroba, która powoduje degenerowanie komórek nerwowych, mózgowych szczególnie. Także są specjalne odstrzały prowadzone w bardzo wielu rejonach po to, żeby no niestety razem z tymi chorymi no odstrzela się wtedy i te zdrowe. Likwiduje się tą populację i później sprowadza się zdrowe zwierzęta i się tą populację regeneruje. Także wiesz, jeżeli znasz tą zwierzynę u siebie, może się podkarmiać. Ja nie jestem zwolennikiem takiego wysypywania dużej ilości, wiesz, i podkarmania w ten sposób. To prawda, bardzo wielu myśliwych nie będzie się ze mną zgadzało, że to nie ma znaczenia, człowiek się nie zarazi i tak dalej. Nieprawda. Ostatnie badania wykazały, że mimo że mięso z tych ustrzelonych sztuk jest sprocesowane, bo pamiętajmy Państwo, że zarazić się można tylko wtedy tą chorobą Jacobsa, wtedy, gdy spożyjemy nie mięso, ale spożyjemy mięso, miejsce, które jest właśnie skażone, czyli mózg albo część pnia nerwowego. I dlatego się preparuje to w ten sposób, że się czyści z mięsa, nie używa się kręgosłupa, nie używa się mózgu. I niby wszystko jest w porządku, okazuje się, że nie do końca jednak w tych mniejszych pniach nerwowych również jest są nośniki tej choroby. I okazuje się, że ludzie mogą się zarazić. Są przypadki, były przypadki, będą przypadki zarażenia. Ja wiem, że wielu się ze mną nie zgodzi, że jest to nieprawda. Ja nie próbuję siać paniki, ja tylko mówię, że taka choroba istnieje i można się tym zarazić. I trzeba wiedzieć, jak procesować takie mięso. No i oczywiście to musi być dobrze, porządnie gotowane. To musi być dobrze procesowane w wysokiej temperaturze, bo inaczej może się coś źle skończyć. Na szczęście nie jest to jakaś duża ilość zachorowań, tylko poszczególne przypadki. Dotąd uważano, że jest to niemożliwe, ale jednak jest to możliwe. Dlatego proszę o ostrożność po prostu. Także to jeśli chodzi o podkarmianie, no takie niestety jest niebezpieczeństwo z podkarmianiem. Ale w związku z tym śniegiem, który teraz mamy, podkarmiajmy ptaki, one naprawdę tego potrzebują. I jeszcze jedna uwaga. Ostatnie badania wykazały, że karmniki dla ptaków, o ile nie mamy jakiejś działki, na której dalej przy drzewie możemy powiesić, czy wbić taki słupek, karmniki, które zawieszamy na przykład za oknem naszego kondominium, czy mieszkania, które wynajmujemy, niestety są przyczyną śmierci wielu, wielu ptaków. Mianowicie bardzo niebezpieczne są karmniki, które są mniej niż stopę za szybą. One muszą być więcej, najlepiej 18 cali albo dalej za szybą. Dlaczego? Dlatego, że ptaki zdążają do tego karmnika, jest odbicie w szybę, one uderzają w szybę i tracą przytomność, zabijają się, dużo jest tych przypadków. Także proszę dalej nie tuż za szybą wysypywać, to korybka, tylko przybić jakiś taki wieszak, hanger, coś takiego i po prostu odsunąć to od szyby. Odsunąć od szyby. Balkon jest świetnym miejscem, bo wtedy nie będzie to też przy szybie. No i dokarmiajmy te nasze piękne skrzydlate klejnociki. Ostatnie badania też przeprowadzone w Anglii przez wiele lat prowadzono badania właśnie nad zdrowiem psychicznym i fizycznym u ludzi, którzy są miłośnikami ptaków. Okazuje się, że przeciętnie ich stan fizyczny i psychiczny jest dużo, dużo lepszy niż ludzi, którzy się nie interesują ornitologią. Ci, którzy się interesują ornitologią, no po prostu muszą się poruszać, prawda? Więc wyjeżdżają w tereny, gdzie te ptaki występują, szukają tych ptaków, chodzą, robią zdjęcia, przyglądają im się przez lornetkę, czyli są aktywni i jest to jak taki dobry, zdrowy sen, bo zapominamy o tym, co nas otacza, interesują nas te ptaki, przyglądamy się, filmujemy i takie hobby to jest także świeże powietrze, no i wiele kilometrów w nóżkach, no i wyłączenie się. Nie myślimy o naszych kłopotach codziennych, wyłączamy się, czyli samo zdrowie. Zainteresowanie ptakami oczywiście nie kończy się tylko na oglądaniu, ale trzeba wiedzieć, co oglądamy, prawda? Czy to jest dzięcioł, a jeżeli dzięcioł, to jaki, bo jest dużo odmian dzięcioła. A dlaczego na tym drzewie jest ten dzięcioł, prawda? Bo trzeba wiedzieć, jakie tam chrzęszcze, jakie owady występują w danym gatunku drzewa. Czytając o tym, przeglądając albumy, a jest dużo tego, naprawdę dużo, możemy przeglądać na YouTube tak samo, możemy się przygotować po prostu do takiego wyjścia, a potem do podglądania ptaszków, ponieważ każde hobby, każdą rzecz, którą się interesujemy, jeżeli się naprawdę interesujemy, to się przygotowujemy do tego. Jeżeli się przygotowujemy do tego, wiemy, co oglądamy, wiemy, co robimy, sprawia nam to dużo większą przyjemność. No i nie mówiąc o tym, że znajdujemy towarzystwo, w którym się również podobnie zainteresowany, w którym no, można wymieniać te swoje informacje i to jest bardzo budujące. Ja mam takie przed domem w odległości mniej więcej 20 stóp rośnie taka morwa i my też żoną jak specjalnie podstrzygłem tą morwę w ten sposób, że nazwaliśmy to z żoną drzewem obfitości. Otóż z tego drzewa zwisa wiele, wiele, wiele karmników i również nie tylko karmniki, ale takie siatki, do których przymocowane są łój z ziarenkami i to oczywiście dla jakich ptaszków to robimy przede wszystkim. Krzysiu.
Tak, bo ja tu rozmawiam z kimś, kto chciałby ci zadać pytanie. Halo, dzień dobry.
No słucham.
Dzień dobry.
Dzień dobry, wspaniałych rozmówców, pozdrawiam jak najbardziej. Wojtek, jeśli możesz powiedzieć, ja mieszkam tutaj w Oriole Park i mam 34 evergreen z jednej strony i z drugiej strony. Ptak uderzał z odległości gdzieś 2 metrów z jednego evergreen, tego wysokiego evergreen w moją szybę i to 10-krotnie, tak w przeciągu jakichś 10 sekund, 15 sekund uderzał. Uderzał dziobem i wracał. Może byś wytłumaczył na ten temat coś. Dobrze?
Bardzo. Słuchaj, miałem ten sam przypadek. Mam taką jedną szybę i chyba to jest jeden ptak, który wielokrotnie tam wraca. Na szczęście on sobie krzywdy nie robi, bo ja widzę, że wraca wielokrotnie i nie przewraca się, nie spada. Tylko odfruwa i następnego dnia to samo. Ja myślę, że nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Naukowcy uważają, że ptaki nie widzą tej szyby, one chcą tam wlecieć, one myślą, że jest to po prostu przesmyk, którym mogą się przedostać. Nie jest to wytłumaczone naprawdę, nie wiem, bardzo trudno, zauważyłem to też, bardzo trudno mi powiedzieć, co to jest. To może być załamanie światła, to może być dla tego ptaka wrażenie, że tam znajduje się pożywienie, jakiś owad. Bardzo mi trudno powiedzieć, nie wiem. Wiem tylko jedną rzecz, że aby uniknąć tych przypadków, najlepiej jest ewentualnie zainteresować ich karmnikiem, który będzie w odległości przynajmniej, tak jak mówię, 18 cali, a im dalej, tym lepiej. One nie będą po prostu uderzały w tą szybę. Także przykro mi, że nie mam wytłumaczenia na to zjawisko, które doskonale znam również z autopsji. No i niestety budynki takie jak wieżowce, które składają się z samych szyb, wysokie budynki, to jest po prostu pułapka, śmiertelna pułapka dla ptaków. Tam giną tysiące, dziesiątki tysięcy ptaków ginie właśnie uderzając w te te szyby.
Może trzeba je dokarmiać w takich miejscach, które nie będą dla nich niebezpieczne po prostu, nie wiem.
Nie, wiesz, no wieżowce to tam się nie dokarmia, ale się postuluje, aby zrobić jakieś paski, jakiś rodzaj szyby, oznaczyć te szyby w ten sposób, żeby te ptaki widziały, że to nie jest przelot po prostu, że to nie jest spokojny przelot, że to nie jest powietrze, że one to uderzą. Ale faktycznie, wiesz, najlepiej jest wbić jakiś taki nośnik, czyli jakiś taki metalowy pręt i na tym pręcie, na tych ramionach umieścić te karmniki, jeżeli mamy taką możliwość. Oczywiście jak najdalej od okna, jak najdalej od okna, ze względu na bezpieczeństwo tych naszych skrzydlatych przyjaciół.
No tak, jest to jakieś wyjście, Wojtku, na pewno. Ja teraz wrócę, bo Edwardzie, otrzymałeś odpowiedź, której oczekiwałeś? Dobrze, Wojtku, chciałem cię zapytać o sikorki i to karmienie słoninką. Jak to w ogóle ty oceniasz, bo wiem, że się karmi sikorki.
No ja pamiętam oczywiście, skórka od słoninki, to co nam zostawało w Polsce, to się tak wywieszało na takim sznurku, prawda, przybijało się do framugi, wywieszało się i ta sikorka przechodziła, wczepiała się i dziab, i takie te sikoreczki się pojawiały, najróżniejsze. No tutaj, proszę Państwa, raczej tego nie robimy. Kupujemy,
albo sami
robimy. No można to zrobić, no naturalnie, że można to zrobić, ale tutaj możemy kupić po prostu takie płaskie, takie jakby prostokąty, wiesz, to jest łój razem z nasionkami, wiesz, i to się wkłada do takich klateczek, one przylatują, czepiają się tych klateczek i wydziobują ze środka, i to zarówno sikorki, i jest to dla dzięciołów też ulubiony sposób dożywiania się. Ale sikorki, faktycznie z tym, że sikorek tutaj nie ma w Stanach Zjednoczonych. Są ptaszki podobne do sikorek, ale samych sikorek w Stanach Zjednoczonych nie ma.
Ale są to one też, te ptaszki podobne do sikorek też mają ulubioną potrawę, ma na myśli słoninkę, czy tutaj nie ma takich ptaszków?
Nie, wiesz, ta słonina to jest łój po prostu zwierzęta.
Nie, dobrze, tylko rzeczy są takie.
I one się tak są i one również pożywiają się właśnie z tego sprasowanego łoju z nasionami. Też to jest taka klateczka metalowa.
Wojtku, moje pytanie dotyczy, żeby doprecyzować sprawę, czy tylko pewien gatunek ptaszków, czy wszystkie ptaszki idą na ten łój, smakuje im?
Nie wszystkie, absolutnie nie wszystkie. Są te, które preferują pokarm zwierzęcy, te, które żywią się owadami, to przede wszystkim pójdą właśnie na ten łój. Natomiast te, które są, preferują nasiona, one będą w karmnikach, one będą dziobały, wiesz. Tak samo ja nigdy nie widziałem dzięciołów, aby były w karmnikach takich dla, wiesz, tam gdzie jest stojące czy wiszące, z różnych stron można tam z tego karmnika pobierać ziarno. One nigdy ziarna nie brały. Pamiętajmy, że dzięcioł trzyma się kory drzewa i porusza się w dół, w górę i nasłuchuje. Ma długi dziób z takimi czułkami i czuje po prostu, w którym miejscu jest jakiś owad, wyczuwa i dziubie tą dziurę, robi tą dziurę po to, żeby się dostać do tego owada. A więc te właśnie ptaki tego typu, one będą również dziobały łój, będą dziobały ten łój w tych klateczkach, podobnie żeby się dostać do tego pożywienia, no bo to jest pożywienie typu mięsnego, prawda? Czyli dzięcioły i inne ptaki, które żywią się owadami, będą właśnie korzystały z tego łoju. No muszę ci powiedzieć, że ja ten łój zakładam codziennie. Nawet mam takich 3-4 klateczki od czasu do czasu, któraś spada, bo wiewiórki usiłują się do tego dostać.
Co ty mówisz?
No robią różne cuda wiewiórki, usiłują skakać z ziemi na to. Wiesz, wchodzą na drzewo, spuszczają się po tej lince, wiesz, do tych klateczek i kombinują, jak to, wiesz, tam nie mają dziobu, więc trudno im przez tą siateczkę się dostać do tego loju. No wiewiórki i ptaki uwijają się na tym drzewie, wiewiórki kombinują, jak się dostać do tych karmników, też czasem im się uda, bo lądują na takim karmniku, tylko ich ciężar powoduje, że albo się gałązka oderwie, albo haczyk, albo przechyl. Ja w kilku przypadkach nawet dwa czy trzy karmniki, one tak intensywnie skakały na nie, że po prostu zepsuły te karmniki. No ale, ale na szczęście mam zapasowe i nie rezygnuję z karmienia ptaków. Dzisiaj powinniśmy oczyścić te karmniki, te bo muszę powiedzieć, że pod karmnikami też oczyścimy, dlatego że niektóre ziarnka spadają na ziemię pod karmnikiem i tam na przykład bardzo dużo jest dafs. Dafs, czyli synogarni turecki. One tam chodzą, bo im tam trudno, no, bo dafsy są dużymi ptakami i im tam bardzo trudno jest
tak. Czyli dafs to są gołębie, tak, Wojtku?
W przybliżeniu można to tak powiedzieć, że to są gołębie, bo dlatego, że gołąb to jest inny gatunek. Dafs jest oczywiście podobny, synogarnica jest podobna do gołębia. Jest, ma troszeczkę inny kolor, inne upierzenie. Jest to po prostu inny ptak, no ale w przybliżeniu rzeczywiście dla kogoś, kto się nie zna, można powiedzieć, że jest to gołąb.
No, się zdaje. Mamy radiosłuchacza. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałem się dowiedzieć na pewno, czy nie można karmić ptaków, dokarmiać rozprószonym chlebem lub wrzucić im kromkę chleba, żeby sobie działały.
Wojtku, usłyszałeś pytanie?
Nie, niestety nie.
Czy można chlebem takim zmiękczonym dokarmiać ptaki?
Absolutnie nie. Broń Boże, nigdy tak, w życiu. Dobrze. Koniec z chlebem. Nie dokarmiamy ptaków chlebem. To jest śmiertelna pułapka dla ptaków, dokarmianie ptaków.
Dziękuję.
Słuchaj, Wojtku, wracając jeszcze, bo już mówiłeś o tym wielokrotnie, że chleb nie, czy sarna, czy ptaki, nie.
Nie, nie dokarmiamy chlebem. Chleb jest trucizną, podobnie jak dla ludzi jest trucizną. Ja nie mówię o chlebie żytnim, o chlebie multigranowym, który jest naprawdę dobry, ale takich chlebów się już prawie nie wypieka. Ten chleb, który nam zostaje, to są chleby bliczowane, nie posiadające żadnych wartości odżywczych, jedynie skrobie. Nie, to my nie powinniśmy tego jeść, a co dopiero ptaki.
No wiesz, ale ptak zje chleb i jeszcze fruwa, a ty po chlebie nie pofruniesz nigdzie, Wojtek.
Nie pofrunę nigdzie i nieprawdą jest, że ptaki fruwają po chlebie. Otóż takie ptaki karmione, na przykład kaczki, gęsi, gołębie karmione tym chlebem w miejscach, na przykład widzę, że ludzie siedzą w parku ławeczce, ciągle te ptaki tam się kręcą i są karmione. Otóż te ptaki dostają tak zwanych angel wings, czyli anielskich skrzydeł. Te pęczutki skrzydeł im się wykręcają, lotki im się wykręcają właśnie od spożycia właśnie chleba. Właśnie chleb jest przyczyną tego, że one tracą zdolność fruwania. Jak jeżeli tracą zdolność fruwania, to tracą zdolność przemieszczania się i ucieczki przed niebezpieczeństwem, czyli wskazują je na śmierć.
Wojtku, jeszcze tak wracając do tych wiewiórek, które okazują się, że one w pewnym sensie są złośliwe. Ja mam na to dowód. Moja mamusia, która miała za domem pomidory, wyobraź sobie, one tam gdzieś tam grasowały, więc mama je tam, że tak powiem, tym spryskiwarką taką, tym szlauchem pogoniła od tych pomidorów. Jak wstała z rano, wszystkie pomidory były ścięte na dół. Myślisz, że są złośliwe, skubane?
Nie, one nie są złośliwe, one nie są złośliwe, mi się wydaje, że one po prostu chcą przeżyć, one są same. Amerykanie nazywają je szczurami, rats, wiesz, forest rats, leśnymi szczurami, to są niby wiewiórki, ale są o tyle lepsze od szczurów, że je zjadają, no bo jest sezon polowania na wiewiórki i bardzo sobie cenią, nie jadłem, nie mam pojęcia, ale te właśnie wiewiórki są bardzo cenione, robi się z nich gulasz, robi się z nich duże potraw, są bardzo, bardzo smaczne. A tak a propos rat, czyli szczury, to szczury również są bardzo smaczne i bardzo poszukiwanym pożywieniem. Oczywiście nie szczury.
Smacznego.
Takie, no dziękuję, nie takie szczury, które w Chicago biegają, czy u nas w piwnicy, czy gdziekolwiek, ale szczury polne, naturalne szczury polne, które przebywają na otwartym, żywią się na polach, na łąkach i te szczury osiągają wysoką cenę. I na przykład w Azji, w Kambodży, na przykład w tych krajach azjatyckich, one są bardzo cenionym przysmakiem. Korea, Wietnam, no to się poluje na tacy, wiesz, wieśniacy polują na te szczury, zostawiają pułapki i zanoszą to do miasta i w mieście osiągają w kuchniach, w restauracjach osiągają wysoką cenę. Bardzo cenione mięso jest szczurów. Tylko nie no szczurów.
No wiem, powiedziałeś już, tylko te takie, które się żywią tam na polu, nie tym wszystkim, tymi odpadami, czy czymkolwiek innym. Wojtku, musimy tu postawić kropkę. Dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę.
Do zobaczenia na balu polu fishing and hunting.
Do zobaczenia na balu sportu, Wojtek.
Dobrze, dasz góry.
Na ryby.